Ferrière et Ziad Malouf, on vous salue fraternellement. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.
voyage@rfi.fr
Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, 9 listopada. Witam Państwa ze studia w nadsekmańskim Dobradzie, Piotr Rosachowicz. Audycję przygotowałem wraz z autorami przeglądu prasy, Piotrem Błońskim i Anną Bernhardt, Agnieszką Kumor, która zaprosi Państwa do kącika europejskiego, z Anną Rzeczycką, autorką kroniki filmowej, oraz z redaktorami Polskiego Radia dla Zagranicy, którzy dyskutować będą o ostatnich wydarzeniach, ostatniego tygodnia w Polsce. Usłyszą też Państwo przygotowany przeze mnie magazyn popularno-naukowy Eureka. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Prezydent RP Kaczyński misję ustanowienia nowego rządu powierzył, jak oczekiwano, Donaldowi Tuskowi z PO. Laureatem nagrody imienia Jerzego Giedroycia został profesor Bohdan Osadczuk. Prezydent Gruzji Saakaszwili ogłosił, że wybory prezydenckie przekłada z jesieni przyszłego roku na najbliższy styczeń. Była premier Pakistanu, pani Bhutto, chce dostać się na wiec wyborczy swojej partii, ale policja jej to uniemożliwia. Do informacji, które Państwo usłyszeli, dodajemy jeszcze ta, że za szybką studia nad prawidłowym technicznym przebiegiem naszej audycji czuwają Grażyna Chmurska oraz Ala. Słuchają Państwo dziennika RFI z Paryża, a oto jego pełne wydanie. Prezydent Lech Kaczyński stanowisko premiera RP powierzył zgodnie z oczekiwaniami zwycięzcy ostatnich wyborów w Polsce, szefowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi. Będzie on teraz musiał uformować nowy polski rząd. Zapowiedział, że uczyni to jak najszybciej, tak, żeby rząd ten mógł natychmiast zabrać się do pracy. 14 listopada, w najbliższą środę, ma wygłosić w nowym Sejmie RP swe exposé. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była zdawkowa, trwała zaledwie pół minuty. Rozmowa prezydenta z premierem też była krótka, zaledwie kilkunastominutowa. Bohdan Osadczuk został tegorocznym laureatem nagrody imienia Jerzego Giedroycia, przyznawanej przez Dziennik Rzeczpospolita za działalność w imię polskiej racji stanu. Wyróżnienie przyznane za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego zostało wręczone podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wielki hetman czworga narodów, tak nazwał kiedyś Bohdana Osadczuka redaktor kultury, na łamach której ukraiński historyk i politolog zamieszczał przez lata swe teksty. Pisano o nim często ataman polsko-ukraińskiego pojednania, choć nie próbował łagodzić sporów, przemilczając bolesne fakty. Wręcz przeciwnie, Bohdan Osadczuk mówił Ukraińcom, że muszą uznać winę UPA, a Polaków zachęcał, by rozliczyli się z akcji Wisła, jego zdaniem przeprowadzonej po hitlerowsku i stalinowsku. Nieustannie od lat oręduje na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej, a jego orężem jest słowo pisane, felietony, komentarze, także książki, których w Polsce wydał kilka. Często pisze o sprawach bardzo niepopularnych i niemiłych, zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków, a słowa, choć z trudem, docierają do jednych i drugich i pozwalają uzmysłowić sobie, że trzeba porzucić stereotypy zarówno w myśleniu o sobie, jak i o sąsiadach. Czytamy w komentarzu zamieszczonym na łamach Rzeczpospolitej. Nie reprezentuję nikogo i niczego poza testamentem Giedroycia, mówił wzruszony Bohdan Osadczuk, odbierając nagrodę na Zamku Królewskim w Warszawie.
Mówi Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prezydent Gruzji Michał Saakaszwili obiecał, że wybory prezydenckie w kraju przełoży na styczeń przyszłego roku zgodnie z żądaniami opozycji, która chciała, aby odbyły się one nie jesienią, ale wiosną. Szef administracji prezydenckiej Jekaterina Szarasidze zapowiedziała, że stan wyjątkowy zostanie najprawdopodobniej zniesiony już za parę dni, a nie, tak jak zapowiadano, dopiero za dwa tygodnie, 22 listopada. Tymczasem został on jednogłośnie zaakceptowany przez gruzińskich deputowanych. Podczas głosowania na sali obecnych było 149 posłów na ogólną liczbę 235. Natomiast cała prasa rosyjska prezydenta Saakaszwilego nazywa dyktatorem. Agencja France Press informuje, że była premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, ciągle stara się wydostać z domu otoczonego przez policjantów, aby udać się na wiec swojej partii.
Po południu policja otaczająca kordonem dom pani Bhutto pozwoliła jej wyjechać samochodem. Jestem waszym sercem, nie jestem uzbrojona, walczę o demokrację, powiedziała ona oficerowi policji, który ostatecznie ją przepuścił. Samochód byłej pani premier został jednak zatrzymany na drugim posterunku kontrolnym. Kobiety z mojej partii usuwały gołymi rękami drut kolczasty, powiedziała ona korespondentom AFP. Przez cały dzień pani Benazir Bhutto udzielała wywiadów i wysyłała oświadczenia do przedstawicieli międzynarodowej prasy. Od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego pakistańskie kierownictwo wiele razy przerwało sieć telefonii komórkowej w kraju, podczas gdy zbuntowani sędziowie i adwokaci próbowali połączyć się z mediami lub zebraniami zwolenników opozycji. Była pani premier została również wstrzymana podczas drugiej i trzeciej próby wydostania się ze swego aresztu domowego, nałożonego nań przez władzę. Nie chcę, by Pakistan stał się drugim Irakiem. Chcę was przed tym ocalić, powiedziała przez megafon pani Bhutto, zwracając się do swych zwolenników, dziennikarzy i policjantów, po czym po raz kolejny znikła w swej rezydencji. Rawalpindi na przedmieściach Islamabadu, gdzie odbywa się zgromadzenie pakistańskiej partii ludowej, partii pani Bhutto, zostało odcięte od świata przez 6000 policjantów. Policja tłumaczy ich obecność groźbą zamachów. W piątek po południu terrorysta samobójca wysadził się w powietrze w domu ministra spraw politycznych. Ministrowi nic się nie stało, 4 osoby z jego otoczenia poniosły śmierć, 5 innych odniosło obrażenia.
Tu Paryż, Radio France International. W Madrycie oraz w Brukseli poinformowano, że belgijski pilot samolotu wyczarterowanego przez organizację humanitarną Arche de Zoe oraz 3 członków załogi tego samolotu są przez sąd czadyjski uwolnieni od zarzutów. W N'Djamenie nadal pozostaje 6 obywateli francuskich oskarżanych bezpośrednio o próbę uprowadzenia 103 dzieci z Czadu. Adwokaci Francuzów złożyli w sądzie wniosek o bezwarunkowe uwolnienie swych klientów. Odpowiedź na ten wniosek musi być udzielona w ciągu najbliższych 10 dni. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi po raz pierwszy od 3 lat spotkała się w Rangunie, stolicy Birmy, czy jak kto woli Mianmaru, z kilkoma przywódcami swojej partii opozycyjnej. W czwartek zgłosiła ona gotowość do podjęcia natychmiast negocjacji pokojowych z rządzącą w Birmie wojskową juntą. Pani Chi przekazała tę informację podczas spotkania z przebywającym w Birmie negocjatorem z ramienia ONZ Ibrahimem Gambari. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy złożył w piątek na grobie generała Charlesa de Gaulle'a, założyciela Piątej Republiki, wiązankę kwiatów z okazji przypadającej właśnie 37. rocznicy jego śmierci. Wraz z prezydentem Francji był w Colombelles des Églises jeden z wnuków tego wielkiego francuskiego generała Jean.
Strajki we Włoszech. 400 tysięcy osób, zdaniem organizatorów, manifestowało w piątek w całym kraju na apel lewicowych związków zawodowych, które wezwały wcześniej do strajku. Brak oceny liczby manifestujących ze strony policji. Zdaniem Konfederacji Związków około 2 milionów pracowników poparło jej apel o podjęcie strajku. W Rzymie, w historycznym centrum zamkniętym dla ruchu kołowego, protestowali nauczyciele akademiccy, urzędnicy, pracownicy linii lotniczych Alitalia, niosąc transparenty mówiące o pogłębiających się trudnościach życia i przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Już we czwartek zresztą lotnisko Rzym-Fiumicino odwołało 74 loty, zaś lotniska mediolańskie 79.
Były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, wyznawca anglikanizmu, w ciągu najbliższych dni ma przejść na katolicyzm, religię, którą wyznaje jego żona, Cherry i 4 dzieci. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Mamy teraz dla naszych słuchaczy przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Piotr Błoński, a potem Anna Benhardt.
To jeszcze nie pożar, ale już iskra, czytamy we wstępniaku Libération pióra Laurenta Joffrena. W tym łatwopalnym materiale, jakim są francuskie uniwersytety, ogień łatwo może się rozprzestrzenić, a dla jego opanowania nie wystarczy hojny budżet. Mowa o ruchach strajkowych, które na razie ogarnęły kilkanaście francuskich uczelni. Aujourd'hui en France wyjaśnia, że aktywiści blokują wstęp na teren uczelni zarówno niestrajkującym, jak i kadrze nauczającej. Aktywistów tych jest około 10 tysięcy na prawie 1,5 miliona studentów, ale są oni bardzo zradykalizowani. Rząd może sobie ironizować, czytamy znowuż w Libération, że ta kontestacja skierowana jest przeciwko ustawie przyjętej przed kilkoma już miesiącami. Czemuż to studenci wtedy nie protestowali? Stąd zaraz wniosek, że źródłem agitacji są małe, radykalne, skrajnie lewicowe grupki. Ustawa ta, zwana od nazwiska pani minister edukacji ustawą Pécresse, wprowadza decentralizację uniwersytetów, przyznaje im częściową autonomię i dozwala uzupełnianie budżetów ze źródeł pozapaństwowych. Lewacy oburzają się, że to otwarta brama dla nierówności. No tak, ciągnie Geoffrin, ale jeśli agitatorzy znajdą posłuch, jeżeli organizacje bardziej reprezentatywne włączą się do tego ruchu, to okaże się, że niezadowolenie ma głębsze źródła. Wielu studentów podziela obawę przed podwyżką czesnego, selekcją przy zapisach, zwiększającą się różnicą wartości dyplomów jako skutkami decentralizacji. Ale równie silne jest pragnienie zaznaczenia swej opozycji wobec polityki Sarkoziego. Według felietonisty Libération na kampusach rozgrywa się obecnie nie tyle los ustawy Pécresse, lecz szansa na powstanie szerszego frontu przeciw Sarkoziemu. I nie przypadkiem ruch ten rozwija się akurat w momencie przygotowań do ruchów strajkowych, głównie w transporcie publicznym, w proteście przeciw reformie uprzywilejowanych systemów emerytalnych. Felietonista Le Figaro, Pierre Rousselin, głęboko przejmuje się kryzysem w Belgii. Kraj ten, czytamy, potrafi przeżyć mimo 150 dni bez rządu, ale nie wytrzyma, jeśli w imię wspólnego interesu nie powstanie choćby minimalny konsensus między dwoma jego częściami składowymi, czyli Walonią i Flandrią. Po raz pierwszy od czasu utworzenia państwa w 1830 roku przedstawiciele 6 milionów Flamandów skorzystali ze swej liczebnej większości, by narzucić wolę 4 milionom francuskojęzycznych Walonów. Złamana została tradycja belgijskiego kompromisu. Co więcej, w ostatnich wyborach co czwarty Flamand oddał głos na partie, które pragną, by Belgia przestała istnieć. Hipotezę podziału trzeba obecnie rozważać na serio. Dalej felietonista zestawia dążenia autonomiczne w Belgii z analogicznymi ruchami w Katalonii, kraju Basków czy w mniejszym stopniu w północnych Włoszech, Szkocji i Walii. To osobliwe, pisze, że wielu obywateli Unii woli dziś pomagać krajom odleglejszym, świeżo przyjętym do Unii, niż najbliższym sąsiadom, którym się ekonomicznie trochę mniej poszczęściło. Europa, owszem, popiera decentralizację i regionalizm, bo są to czynniki rozwoju i uwolnienia potężnych energii. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby autonomiści wszelkiej maści mieli poczucie, że korzystać będą z unijnych przywilejów, cokolwiek się wydarzy. Implozja Belgii byłaby początkiem bałkanizacji Unii Europejskiej. Katolicki dziennik La Croix poświęca obszerne omówienie wystąpieniu nowo wybranego przewodniczącego konferencji biskupów Francji, jakim jest arcybiskup Paryża, a wkrótce kardynał André 23, na jej zgromadzeniu plenarnym w Lourdes. La Croix odnotowuje trzy główne cechy tego przemówienia. Podkreślenie wagi problemów bioetyki, w których episkopat francuski ma zajmować bardziej zdecydowane stanowisko. Ofensywę, jeśli chodzi o miejsce chrześcijan we francuskim społeczeństwie. Tu arcybiskup upomina się o silniejszą afirmację, nie tylko poprzez zaangażowanie społeczne, lecz poprzez świadectwo wiary. Wreszcie pogodę i spokój cechujące postać i wypowiedzi arcybiskupa, który nie alarmuje, nie niepokoi się fenomenami zachodzącymi w kościele francuskim, lecz buduje systematycznie w oparciu o wiarę, że Bóg nie opuszcza swoich wyznawców. Mowa więc o kształceniu seminarzystów, o miejscu kapłana w łonie chrześcijańskiej społeczności, a także o relacjach chrześcijan z muzułmanami. Dziennik La Croix widzi w tym wszystkim wyraźny przełom i zapowiedź nowego stylu duszpasterskiej posługi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W dzisiejszym wydaniu Le Monde na stronach europejskich spory artykuł o poszerzeniu obszaru Schengen. Kontrole na granicach lądowych i morskich zostaną zniesione tuż przed wakacjami świątecznymi 21 grudnia. Decyzja została podjęta na spotkaniu europejskich ministrów, którzy uznali, że 9 państw nowych członków Unii jest wystarczająco przygotowanych, by wejść do obszaru Schengen. Komisarz europejski Franco Frattini podkreślił z zadowoleniem, że jest to historyczna decyzja, a minister słoweński dodał, że ten nowy etap w 3,5 roku po przystąpieniu do Unii pozwoli obywatelom byłych państw komunistycznych stać się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Tylko 3 kraje dostały odroczenie na rok lub 2. Cypr, Bułgaria i Rumunia nie wchodzą na razie do obszaru. To zwieńczenie długiego procesu, czytamy w dzienniku Le Monde, mającego na celu sprawdzenie i uszczelnienie granic zewnętrznych, co jest warunkiem niezbędnym przed zniesieniem granic wewnętrznych. A pierwszym warunkiem było podłączenie się 9 państw do informatycznego systemu Schengen, europejskiej bazy danych, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat osób poszukiwanych, zaginionych czy objętych zakazem wjazdu do poszczególnych państw. Tu także znajdują się dane na temat zagubionych czy ukradzionych przedmiotów. Chodzi o broń, dokumenty i samochody. Drugi warunek to nawiązanie ścisłej współpracy odpowiednich służb we wszystkich nowych krajach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, a także zabezpieczyć dane osobowe przekazywane przez te służby. Ostatnie kontrole pokazały, że są jeszcze drobne niedociągnięcia w niektórych państwach, ale nie przeszkodzi im to w wejściu do obszaru Schengen. Dalej w Le Monde znajdujemy krótkie przypomnienie historyczne, że pierwsze umowę z Schengen podpisały w 1985 roku Francja, Niemcy i kraje Beneluxu. Inne państwa Unii przyłączały się stopniowo, za wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii, która włączyła się jedynie do współpracy policyjno-sądowej. Spoza Unii do obszaru należą Islandia i Norwegia, a wkrótce do tego klubu ma dołączyć Szwajcaria, przypomina dziennik Le Monde. W każdym razie jadąc z zachodu na święta do Polski nie będziemy musieli przekraczać już żadnych granic.
Był to przegląd prasy francuskiej. Przygotowali i przedstawili go Piotr Płoński i Anna Benhardt. Słuchają Państwo Paryża Radio France International. Agnieszka Kumor zaprasza teraz wszystkich naszych słuchaczy do kącika europejskiego.
Rada Europy dołączyła w piątek do głosów krytycznych ze strony wspólnoty międzynarodowej w sprawie zbliżających się wyborów parlamentarnych w Rosji, przewidzianych na 2 grudnia. W czasie swojej wizyty w Moskwie delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyraziła swoje zaniepokojenie z powodu kontroli mediów rosyjskich przez Kreml. Jej zdaniem podważa to wiarygodność przyszłych wyników. Dostaliśmy liczne głosy ze strony naszych rosyjskich rozmówców, że partia pozostająca u władzy, Jedna Rosja, kontroluje praktycznie wszystkie media, co pozostaje w ewidentnej sprzeczności ze swobodą działania opozycji parlamentarnej i demokracji, oświadczył Belg Luc van den Brande na zorganizowanej w piątek w Moskwie konferencji prasowej. Przypomnijmy, że prezydent Putin, któremu konstytucja nie pozwala na pełnienie trzeciego mandatu, zapowiedział, że poprowadzi listę swej partii Jedna Rosja w wyborach parlamentarnych. Wiele innych organizacji zachodnich, w tym Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ostro skrytykowało zmniejszenie liczby międzynarodowych obserwatorów zaproszonych przez Moskwę do zaledwie 70, co oznacza 1/4 liczby obserwatorów z roku 2003. Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej Władimir Czurow odrzucił wszelkie krytyki, stwierdzając, że, cytuję, nie widzi, w którym z dokumentów międzynarodowych lub rosyjskich zapisano, jakoby wiarygodność wyborów zależeć miała od liczby obserwatorów. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział w piątek w Udine, że Europa winna podjąć wspólną politykę imigracyjną. Barroso uczestniczył tam w posiedzeniu Zgromadzenia Regionów Europy. Oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej następuje w momencie, gdy na linii Rzym-Bukareszt wzrosło ostatnio napięcie z powodu wydalenia kilkudziesięciu rumuńskich Romów z terytorium Włoch. To zupełna bzdura, 27 różnych polityk imigracyjnych w Europie. Konieczna jest jedna wspólna polityka, powiedział Barroso na zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy. W ubiegłym tygodniu włoski rząd przyjął w trybie przyspieszonym dekret uprawniający policję do wydalenia z Włoch obcokrajowców. Bezpośrednią przyczyną tego posunięcia było zabójstwo Włoszki przypisywane młodemu cyganowi z Rumunii. Dekret rządowy musi jeszcze zostać zaakceptowany przez parlament. Bukareszt zgłosił oficjalne zapytanie do Komisji Europejskiej, czy włoski dekret nie łamie któregoś z europejskich praw. W tej sprawie to zresztą nie koniec. W liście do rumuńskiego premiera Tariceanu Centrum Szymona Wizentala wezwało do zdymisjonowania szefa dyplomacji rumuńskiej Cioro Janu. Rzeczony minister w niedawnej debacie telewizyjnej a propos zabójstwa we Włoszech stwierdził, że, cytuję, kupi teren na pustyni egipskiej, gdzie wyśle wszystkie osoby, które szkalują obraz jego kraju. Centrum Wizentala potępiło rumuńskiego premiera za jego milczenie i brak reakcji na słowa jego ministra. Zauważono również, że słowa te są obrazą dla społeczności Romów w Europie, gdyż przypominają jako żywo nazistowski projekt wysłania, cytuję, wszystkich Żydów na Madagaskar. Premier Tariceanu stwierdził, że ubolewa z powodu wypowiedzi swego ministra, lecz uważa incydent za zakończony. Na giełdzie w Londynie euro pobiło w piątek rano wszystkie rekordy swej wymienialności za dolara. 1,4752. Zanim spadło nieco do poziomu 1 euro 1,4665.
Agnieszka Kumor mówiła Państwu w swoim kąciku europejskim. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. A teraz Halina Ostas z Polskiego Radia dla Zagranicy, z którym prowadzimy bardzo ścisłą współpracę, poprowadzi audycję omawiającą ostatni tydzień wydarzeń politycznych w Polsce.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu komentatorzy spraw politycznych pan dr Ryszard Bugaj, ekonomista, publicysta oraz pan Piotr Gursztyn, publicysta dziennika. Witam serdecznie. Rozpoczynamy od sprawy najważniejszej w tym tygodniu. Prezydent Lech Kaczyński desygnował Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, na premiera polskiego rządu. Nowy premier zapewnił, że w przyszłym tygodniu przedstawi prezydentowi skład swojego gabinetu. Czy w panów opinii to ważny krok na drodze stabilizacji sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych w Polsce? Przypomnijmy, że prezydent dość długo zwlekał ze spotkaniem nawet z liderem Platformy Obywatelskiej, pan Piotr Gursztyn.
No to zwlekanie prezydenta, jeśli można je nazwać zwlekaniem, było w Polsce jakoś tak właśnie interpretowane jako działanie polityczne, choć to oczywiście nie musiało być wcale działanie polityczne. Natomiast co do stabilizacji, na pewno tak, no kraj bez rządu czy z rządem, który już tylko administruje, nie może być krajem do końca stabilnym, czy nie narażonym na jakąś destabilizację. We wszystkich swoich zapowiedziach przyszły premier, mówię tu o Donaldzie Tusku, zapowiadał, że on chce rządzić spokojnie, bez rewolucji i rzeczywiście we wszystkich jego tych takich ruchach kadrowych, o których już się mówi, wskazuje na to, że to jego dążenie jest autentyczne. Ono tam wynika z wielu takich jego obaw, takich lęków o skazę na swoim wizerunku. Pamiętajmy, że to jest potencjalny kandydat w wyborach prezydenckich w 2010 roku. O to, że zawiedzie bardzo rozbudzone przez swoje ugrupowanie oczekiwania. Tak samo o to, że mając ciągle silną konkurencję polityczną w postaci Prawa i Sprawiedliwości, może narazić własne ugrupowanie na skuteczny kontratak tego Prawa i Sprawiedliwości. No, takim przykładem jest na przykład sprawa tego, że on się bardzo boi na przykład podejrzeń o jakieś sprawki korupcyjne wśród ludzi Platformy Obywatelskiej. Bardzo ciekawe to, że on zapowiedział, że na jednym z pierwszych posiedzeń klubu parlamentarnego każe wyświetlić film z zatrzymania byłej posłanki Platformy Beaty Sawickiej. Kilka jego ruchów kadrowych czy takich wskazań na przyszłych ministrów wskazuje na to, że on autentycznie tego się boi i odsuwa ludzi, z którymi blisko współpracuje, ale którzy mają na przykład zbyt bliskie bliskie kontakty z wielkim biznesem.
Czy podziela pan tę opinię, pan Ryszard Bugaj?
Tak, ale powiem tak. Oczywiście desygnowanie przez prezydenta Tuska na urząd premiera jest krokiem rutynowym. Ten krok musiał się pojawić. Ja bym wolał, żeby on się pojawił trochę szybciej, żeby nie było tych podejrzeń, które niekoniecznie są uzasadnione, ale kontekst jest taki, który skłania do wysuwania takich podejrzeń. No i oczywiście dobrze jest, że będzie nowy rząd, no bo kraj musi mieć rząd. Natomiast nie byłbym chyba taki optymistyczny co do tego, co się będzie działo tak zaraz, wkrótce nawet po mianowaniu tego rządu. A w każdym razie po pierwszych enuncjacjach myślę, że w składzie tego rządu jednak przypuszczalnie znajdzie się kilka osób, które będą poza tą formułę taką, powiedziałbym, spokojną, zapowiedzianą przez Tuska wykraczać. Ja na przykład czekam bardzo z ciekawością, ale i z zaniepokojeniem na wypowiedzi ministra finansów Jacka Rostowskiego, jeżeli to on będzie. To jest dobrze wykształcony ekonomista, natomiast jest to człowiek o bardzo, powiedziałbym, takich, wydaje mi się, skrajnie liberalnych poglądach. No i w obliczu sytuacji, która się tutaj w Polsce rysuje, pogarszającej się koniunktury, wielkich obietnic, które tu złożył, nikt w tej kampanii wyborczej nie złożył tak wielkich obietnic jak Donald Tusk. Myślę, że schody mogą się zacząć znacznie szybciej niż możemy się spodziewać, niż wielu się spodziewa.
Czy może to być rząd ekspercki, chociażby właśnie nazwisko ministra finansów wskazywałoby na to?
To pojęcie eksperckie jest pojęciem mylącym. Rzeczywiście Tusk wziął wiele osób spoza polityki, ale to wynika z czegoś innego. Nie z tego, że on chciał odpolityzować ten rząd, dlatego że politycy robią gorszą politykę. Chodzi o to, że on nie chciał brać politycznych gwiazd ze swojego ugrupowania, które mogłyby przyćmić jego właśnie dążenia prezydenckie. Ludzi, którzy mogliby mu zaszkodzić w jego pozycji i w partii, i w ogóle na tej krajowej scenie politycznej. Stąd jest tak mało polityków. No jest Radosław Sikorski. To jest wyjątek troszeczkę wymuszony na Tusku i przez różne osoby wpływowe w Platformie, jak również też z którymi on się liczy, jak również też przez taką sytuację, że on miał kłopot ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na szefa dyplomacji.
To dziwne, co pan mówi. Ja nie mogę powiedzieć, dlaczego nie mógł iść za radą chociażby prezydenta i powołać Seriusza Wolskiego na ten urząd, który
z tego samego
jest
chyba powodu.
100 razy bardziej kompetentniejszy niż Radek Sikorski.
Z kolei z powodów oporów europejskich. No, Tuskowi zależy na szybkim sukcesie międzynarodowym i wiadomo, gdzie będzie szukał tego sukcesu. Najprawdopodobniej to będzie Berlin, gdzie profesor Władysław Bartoszewski już toruje mu drogę, a Jacek Seriusz Wolski znaczy mógłby przeszkodzić w osiągnięciu takiego sukcesu.
Mam wrażenie, że Seriusz Wolski jest traktowany jako poważna figura na tej scenie międzynarodowej, szczególnie europejskiej. Nie jestem wcale pewien, czy tak samo jest traktowany Radek Sikorski.
A zatem nazwisko nowego ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego budzi emocje i być może odbije się na kohabitacji prezydenta z nowym rządem. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy panowie Ryszard Bugaj i Piotr Gursztyn dokonujemy bilansu politycznego wydarzeń tygodnia. W tym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Dotychczas pierwszy dzień pracy parlamentu miał taki charakter bardzo uroczysty, podniosły. Raczej unikano politycznych starć już na samym początku kadencji. Tym razem tak się nie stało. Jak to zatem wróży współpracy pomiędzy największymi ugrupowaniami politycznymi pan dr Ryszard Bugaj?
Z pewnością źle to wróży, ale też nie należało oczekiwać, że tutaj będzie idylla. Niestety myślę sobie, że z Platformą Obywatelską jest w tej chwili tak, że ona się stosuje do tego powiedzenia, które jeszcze było w czasach PRL-u znane, mianowicie my to kolektyw, oni to klika. No więc jeżeli jest problem Zbyszka Romaszewskiego w Senacie, to mówi się, że on nie jest koncyliacyjny, że on się nie nadaje do współpracy, ale jednocześnie forsuje się Stefana Niesiołowskiego. Obydwu tych ludzi bardzo sobie za różne rzeczy cenię z dawnych czasów, ale myślę sobie, że tutaj to niesłychanie z całą ostrością widać i to jest taki czynnik dodatkowy zaostrzający skądinąd rywalizację, która była w moim przekonaniu i tak nieuchronna. Myślę, że Jarosław Kaczyński chce żyć z ostrej konfrontacji. Nie jestem pewien, czy cały jego klub tego chce, ale on chce i myślę sobie, że to narzuci.
Co będzie zatem, jeżeli na przykład skład Prezydium Senatu nie zostanie uzupełniony o kandydata PiSu, czyli właśnie Zbigniewa Romaszewskiego, pan Piotr Gursztyn?
Jak to się rozwinie, trudno powiedzieć, ale wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce w tej kwestii ustąpić. Wydaje mi się, że prędzej Platforma ustąpi, bo straty wizerunkowe dla Platformy platformy tutaj jakieś tam są, mimo tego, że ja z pewnym zaskoczeniem obserwowałem, jak na przykład część komentatorów nagle zaczęła twierdzić, że Zbigniew Romaszewski jest osobą kłótliwą, chociaż ja miałbym ogromny problem na przykład przy pomocy archiwum prasowego znaleźć jakąś awanturę wywołaną przez niego. On oczywiście jako polityk...
Albo nawet bardzo ostre słowa.
Tak, tak, tak. Nie, no jako polityk używał, ale nie przekroczył żadnej normy takiej średniej krajowej normy w tych ostrych słowach. Więc wydaje mi się, że Platforma tutaj mimo wszystko jednak jakieś straty poniesie. Ale ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Donald Tusk też deklarował, że on jest przeciwny rewanżyzmowi. I jeśli założymy, że jest to jego szczera deklaracja, to nie wszyscy w Platformie, łącznie z ważnymi politykami tej partii, podzielają to. Teraz następną sprawą, bardzo ciekawą, jest próba na przykład zmuszenia dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego do rezygnacji albo z mandatu, albo z dyrektorowania. W zeszłej kadencji tego problemu nie było. Jednocześnie dzieje się to w sytuacji, kiedy w Platformie są osoby, które również są posłami i również są szefami placówek kulturalnych.
Pozostaje zatem mieć nadzieję, że podobnie jak w Sejmie dojdzie jednak do porozumienia Platformy Obywatelskiej i PiS-u w sprawie wyboru wicemarszałków tej Izby. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa dr Ryszard Bugaj i Piotr Gursztyn. Stan wyjątkowy w Gruzji. Prezydent Saakaszwili zdecydował się na taki krok po demonstracjach opozycji, która domagała się jego ustąpienia. Dlaczego zdaniem panów doszło do tak dramatycznych wydarzeń w Gruzji? Przecież 4 lata temu podczas rewolucji Róż to właśnie Saakaszwili był bohaterem narodowym Gruzji, pan Ryszard Bugaj.
Pani, dla mnie to nie jest takie wielkie zaskoczenie. To znaczy ta rewolucja, trzeba sobie zdać trochę sprawę z tego, że ona była jednak przez dość wąskie grupy mocno stymulowana, tak to w różnych opisach było też pokazywane. Saakaszwili jest chyba politykiem, który ma niesłychanie twarde przekonania, ma poczucie misji, podjął program stabilizacji, który chyba zmierza do oczywiście jakiegoś szczęśliwego końca, ale po drodze ofiary są prawdopodobnie tam dość wysokie. W związku z tym opór jest też znaczny. No a ci, którzy przegrali, pewnie mają teraz taki moment, kiedy im łatwiej jest się pokazać. Ja nie wiem, czym to się skończy, chociaż wcale nie można wykluczyć tego, że te nowe wybory Saakaszwili ponownie wygra, szczególnie wobec podziałów, które tam są w opozycji, którą on ma przed sobą.
Ja nie polemizuję z tym, co pan doktor mówi, w pełni się zgadzam, tylko bym dodał jeszcze, że tak jak wtedy pewne wąskie grupy były motorem zmian, tak samo teraz jakieś
ja
grupy...
Ja też się z tym zgadzam.
Tylko teraz zacytuję odchodzącego premiera, obcy szatani tam też mogą być czynni. Gruzja jest w takim miejscu świata, że wielkie mocarstwa i takie malutkie jak Polska się tym krajem bardzo interesują. Interesuje się tym Stany Zjednoczone, które bardzo dużo zainwestowały w pomoc dla państwa gruzińskiego, też dla armii tego kraju, a tak samo Rosja, która jest wypychana z tego regionu, a bardzo nie chce być wypchnięta, a dla nas jest to z kolei istotny element, to też zresztą dotyczy Rosji, jako ten łącznik z basenem Morza Kaspijskiego, gdzie mamy nadzieję tanio i bezpośrednio kupować i ropę i gaz.
Mam nadzieję, że tanio kupimy ropę.
Choćby drogo, ale, nie, ale z pominięciem Rosji.
A zatem całemu światu, można powiedzieć, zależy na stabilizacji w Gruzji, bo od sytuacji w tym kraju zależy także bezpieczeństwo energetyczne Europy. Ryszard Bugaj.
Z pewnością tak jest, chociaż wie pani, nie zawsze jest oczywiście tak, że bezpieczeństwo energetyczne jest na samym czele tego, a poza tym nieraz możemy grać o bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 10 lat, a jednocześnie rozstrzygać pewne konflikty polityczne, które są krótkookresowe.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za skomentowanie wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Przypomnę, że w studiu byli dziś panowie dr Ryszard Buga i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Od 9 do 18 listopada w mieście Arras w północnej Francji odbywa się 8. Międzynarodowy Festiwal Filmu. Jego gościem honorowym jest Polska. Przed moim mikrofonem Eric Millot, delegat generalny festiwalu.
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, ou plutôt dans le département du Pas-de-Calais, cette année, c'est l'année de la Pologne. Vous savez qu'il y a une forte population d'origine polonaise et donc le département a souhaité mettre à l'honneur cette population.
W departamencie Pas-de-Calais obchodzimy właśnie rok polski. Jak wiadomo, w regionie spory odłam ludności jest polskiego pochodzenia. Chcieliśmy oddać hołd tej wspólnocie i pokazać jej dorobek. W ramach festiwalu, który proponuje zwykle bardzo szeroki wachlarz filmów, postanowiliśmy przybliżyć tym razem kino polskie, zarówno dawne, jak najnowsze. Jednym z kluczowych momentów festiwalu będzie pobyt w Arras polskiego reżysera Andrzeja Żuławskiego. Temu wydarzeniu towarzyszyć będzie reedycja jego starych filmów. Diabła, który był zakazany przez cenzurę, Srebrnego Globu, wielkiego fresku science fiction, do którego zdjęcia zostały przerwane, a także wspaniałego debiutu Trzecia część nocy. Wszystkie te filmy zostały odrestaurowane przez Maladive, firmę zajmującą się przenoszeniem i dystrybucją filmów na DVD. Andrzej Żuławski, tak jak to jest w zwyczaju filmowców z całego świata zapraszanych na nasz festiwal, spotka się z publicznością na tak zwanej lekcji kina na Uniwersytecie d'Artois. Towarzyszyć mu będzie dziennikarz Jean-Luc Douin. Zależało nam także na wyeksponowaniu wielkich klasyków polskiego kina, a ponieważ nie mieliśmy możliwości pokazania wszystkich ich dzieł, wybraliśmy 6 reżyserów i 6 znanych filmów. Retrospektywę otwiera oczywiście kanał Andrzeja Wajdy. Pokażemy nową, odrestaurowaną niedawno kopię tego filmu, tę samą, która zaprezentowana została na ostatnim festiwalu w Cannes. Powróci ona zatem do Francji na kilka tygodni i bardzo się z tego cieszymy.
L'un des axes de travail du festival d'Arras, c'est de mettre en valeur le cinéma européen à travers ses jeunes réalisateurs, en fait. Et c'est, on a une section qui s'appelle Inédit d'Europe. Et donc, on présente toujours.
Jednym z zadań festiwalu w Arras jest promowanie kina europejskiego i jego młodych autorów. Mamy selekcję zatytułowaną Inédit d'Europe, nieznani z Europy, w której pokazujemy co roku 13-14 filmów. W tym roku światło projektora skierujemy na młode kino polskie. Wybraliśmy 3 filmy, które wydały nam się ważne w polskiej produkcji ostatnich lat. Po pierwsze, Co słonko widziało, Michała Rosy, piękny portret 3 bohaterów w jednym ze śląskich miast. Film ten, w moim odczuciu, wpisuje się w tradycję kina Krzysztofa Kieślowskiego. Wybraliśmy także film, który pokazywany był w Cannes, ale który niestety nie znalazł jeszcze francuskiego dystrybutora z odzysku. Reżyser Sławomir Fabicki, idąc w ślady Martina Scorsese, kreśli w nim portret młodego człowieka, który pragnąc uszczęśliwić ukochaną kobietę i jej syna, wpada w złe towarzystwo i staje się przestępcą. Następnie powoli zaczyna sobie uświadamiać swą sytuację i przeżywa wstrząs. To wspaniały, bardzo silny film. Trzeci film selekcji to w pewnej mierze powrót do Żuławskiego. Tym razem jednak chodzi o jego syna, Xawerego, który nakręcił bardzo udany debiut zatytułowany Chaos. Odważny i dosyć specjalny portret Polski. Xawery Żuławski i aktorka grająca w jego filmie rolę główną będą naszymi gośćmi.
Un jeune festival, en fait, un festival en devenir, et qui, d'année en année, franchit un certain nombre d'étapes qui permettent aujourd'hui d'avoir une belle configuration. On est parti en fait en 2000 autour de l'invitation d'un cinéaste italien qui s'appelle Francesco.
Nasz festiwal istnieje od 8 lat. Jest więc w gruncie rzeczy młodym festiwalem, pokonującym z roku na rok kolejne trudności. Skonstruowaliśmy go wokół spotkań z najwybitniejszymi filmowcami Europy. Zaczęło się to w 2000 roku, kiedy naszym gościem był reżyser z Włoch, Francesco Rosi. Dzisiaj nasz festiwal ma dwa oblicza. Z jednej strony kontynuujemy serię retrospektyw, w tym roku jedna z nich poświęcona jest horrorowi w kinie lat 70. Zaprosiliśmy na nią Dario Argento, jednego z mistrzów gatunku i najsłynniejszy jego obraz, Suspirie. Z drugiej strony regularnie umieszczamy w programie 40 filmów, które we Francji są absolutnymi premierami. Od 2 lat ze zdwojoną uwagą przyglądamy się temu, co dzieje się w kinematografii wschodnioeuropejskiej i oprócz filmów polskich pokażemy w tym roku filmy słoweńskie, rosyjskie i serbskie. Mamy też piękny i bogaty dział filmów dla dzieci. Temu wszystkiemu towarzyszą koncerty i recitale piosenek. Nasz festiwal trwa 10 dni. W sumie pokażemy 73 filmy fabularne i wiele filmów wideo. Głównym organizatorem jest stowarzyszenie Plan Séquence, które w departamencie Pas-de-Calais wypełnia różne misje. Organizuje pewną liczbę imprez promujących dorobek filmu światowego. W Lille pracuje na przykład ręka w rękę z kinem Majestic. Ma też kontakty z innymi miastami regionu. Douai, Arras, Saint-Paul-sur-Artois. Wyspecjalizowało się poza tym w organizacji koncertów w kinach, prowadzi szkolenia uwrażliwiające na obraz filmowy. Wielkim powodzeniem cieszy się także program dla dzieci od 3 do 12 lat. Podwieczorki przy filmie.
I après on a tout un travail aussi de formation, faut qu'on dire d'éducation à l'image et puis un réseau jeune public dans lequel on fait des ciné-goûters pour les enfants de 3 à 12 ans. Et ça se déroule dans plein de villes de la région. On organise ainsi des circulations de films et c'est ciné-goûters.
Radio France Internationale.
RFI w Nowym Jorku 93.1 UKF.
Oh.
Malaise. La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame. La paix de Macadam. Décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arrêtez son place aux femmes.
Through this crowded desert,
vous pouvez lui dire
Paris.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un mari sur un oise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'abord sur un jeu de concroise.
Sing away, Kathy.
Sing away. I can't.
We will never part. These feelings.
Je pourrais confiner de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris.
Paris, Paris.
Paris. Paris, Paris, son âme. Je pourrais confiner de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, 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 Paris,
Paris, Paris,
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Coraz głośniej słychać w polskim świadku naukowym o zagranicznych inwestycjach przyciąganych do Polski. Jako przykład możemy tu wziąć amerykański koncern W.R. Grace, które otwarło w Poznaniu jedyne w Europie laboratorium badawczo-innowacyjne. Rozmawiamy na ten temat z zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesorem Jackiem Gulińskim.
Grace to jest taki dosyć duży koncern amerykański na liście z obrotami powyżej już wyliczone w miliardy dolarów USA rocznie. Jest jego córka spółka Grace Poland. Oni sprzedają na całym świecie krzemionkę. Krzemionkę do głównie zastosowań w budownictwie i uszlachetniacze do betonów. Szukali w Europie Środkowo-Wschodniej jakiegoś miejsca na swój oddział taki badawczo-rozwojowy. Przyjechali do Polski. Były trzy propozycje lokalizacji: Łódź, Kraków, Poznań. Udało nam się przyciągnąć ich na teren naszego parku. Wynajęli praktycznie 250 metrów kwadratowych laboratorium. Ruszyli z pracą zarówno szkoleniową dla pracowników. Pracowników nabierali w całej Polsce. Mamy ludzi z Krakowa, z Warszawy i z Łodzi i z Poznania oczywiście. Tam pracuje kilkanaście osób, w tej chwili 8-10. Część przebywa na długoterminowych szkoleniach w USA. To będzie laboratorium, którym będzie się stawiało typowo chemiczne, nie raczej analityczne, tylko budowanie, przygotowanie nowych mikstur do robienia cementów. Mamy tam, oprócz zwykłych laboratoriów chemicznych, jest taka sala półtechniczna, którą wynajęli również na terenie parku. No sobie jest to dobry kontrahent, no o to chodzi, żeby koncerny obce przyjeżdżały do Polski i zatrudniały polskich mądrych ludzi. Ci ludzie, którzy tam pracują, to są wszystko po doktoratach i po doktoratach w tematyce mniej więcej pasujące, czyli po budownictwie, po chemii i po inżynierii. To jest miks dosyć dobrze dobrany. Szefem tego laboratorium jest zresztą nasz były kolega, doktorant, czyli w sumie się to jakoś spina. Myślę, że to jest dobry przykład. Na otwarciu było dużo przedstawicieli miasta i regionu. Był prezydent, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. No jest to taki fajny akcent w kraju, kiedy wszyscy zaczynają, przepraszam, wyjeżdżać, że można tu, na miejscu, zrobić dobre miejsce pracy, za dobre, uwaga, pieniądze, dla dobrych, naprawdę, i wykształconych tutaj ludzi. Więc tak ideologicznie pasuje to pięknie w tych czasach, kiedy wszyscy się oglądają za najbliższym samolotem do Dublina. To nie jest duże, to znaczy to w tej chwili jest 8-10 osób, plany są na 16. Oni mają apetyty, żeby za 2-3 lata przejąć drugie piętro tego budynku. To jest nowy budynek, odnowiony. No, w standardach takich wyposażenia chemicznego, no to myślę, że jeden z najlepszych w Poznaniu. Mówię o wyciągach, o bezpieczeństwie, o czujkach, czujnikach, zgodnie z wszystkimi regułami gry europejskimi, co najmniej standardami. Chcą myśleć o rozwoju do 20-30 osób. No, my na razie jeszcze nie wiemy, jak to dalej pójdzie. Oni też do końca nie mamy w tej chwili miejsca, no ale jeżeli mamy kogoś takiego, to można nawet i pomyśleć o jakiejś inwestycji. Parki w końcu przyjmują na swoim terenie, budują budynki pod poszczególne firmy albo współinwestują. Tutaj rozwiązań jest pełne, jeżeli nam się będzie dobrze współpracowało, to tutaj czemu nie? Już przejęli taką halę, co mówiłem, techniczną, półtechniczną do tych mieszanek betonowych. Za chwilę możemy pójść dalej. My też mamy jakieś plany inwestycyjne w parku. Możemy przy tych planach uwzględniać ich nadzieje i ich potrzeby.
A ta współpraca układa się dobrze, czy są jakieś tarcze?
Jest, oczywiście są wymagającym partnerem, jak zawsze, no bo niby płacą dużo, to dużo wymagają. Dobrym układem jest to, że jednak szefem jest Polak, który jest nam znajomy. A współpraca się, my tę współpracę widzimy dwojako, bo to nie jest tylko te trochę pieniędzy, no mnie takie trochę, z tego wynajmu, ale przede wszystkim to, że piętro wyżej mamy laboratorium aparaturowe nasze, w którym oni będą się posiłkować w badaniach ciała stałego albo cieczy, mówimy o spektrometrii, o spektroskopii, o takich dosyć drogich urządzeniach i drogich analizach, które będziemy im świadczyć, więc my mamy i sprzedaż usług badawczych dla nich, i wynajem jakichś salek, i pośrednictwo w wydawnictwach. To jest o wiele szersza sprawa. Oni chcą poprzez nas wejść na rynek tutaj trochę naukowy miasta, no a powiedzmy sobie, jesteśmy akurat dobrym adresem do tego. Są przymiarki, przyjechał cały szef tej firmy amerykańskiej, zresztą Włoch z pochodzenia, tutaj zrobiono wielkie halo przy otwarciu. No i przy takich rozmowach bardziej w zamkniętym gronie, no padają hasła, że koncern zamierza gdzieś w Europie Środkowo-Wschodniej, może w Polsce, postawić jakiś zakład produkcyjny tych dodatków do betonów. No i wtedy byłyby miejsca pracy, byłaby produkcja. Oczywiście nie na terenie parku, bo my nie mamy takich możliwości. No ale naturalne by było, że jeżeli, że tak powiem, szefostwo firmy ma gdzieś tam w biurowcu, w biura, w apartamentowcu w Warszawie, a tutaj jest ośrodek badawczo-rozwojowy, to wtedy Wielkopolska byłaby naturalnym, dobrym miejscem pod inwestycje.
Czy zwracali się już do Was z prośbą o jakąś ekspertyzę?
Tak, wykonywaliśmy szereg analiz w laboratorium aparaturowym na ich rzecz, wystawiając im stosowne faktury. Czyli tak, to już zaczyna działać.
Była to rozmowa z profesorem Jackiem Gulińskim, wicedyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
RFI, la radio du monde.
RFI w Zakopanem, 105,2 UKF.
Elle me raconte comme autre. parfois de jolis contes. Beau jour passé, je vous revois.
Un rendez-vous,
une musique,
des yeux rêveurs, tout un roman,
tout un roman d'amour poétique
et pathétique.
Quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la midinette fait sa dînette au bistrot, la pipelette lit ses journaux.
Voici la grille verte, voici la porte ouverte.
Il grince un peu pour dire bonjour.
Bonjour. Alors, te v'là de retour.
Ménine montant, mais oui, madame, c'est là.
C'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur.
C'est là que je viens retrouver mon âme,
toute ma flamme,
tout mon bonheur.
Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux,
j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres,
dans les mots d'adieu. Je suis pas poète,
allons.
Mais je suis ému.
Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus.
Un soir d'hiver.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. A teraz mniej poważne wiadomości. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Listę najbardziej absurdalnych praw opublikowano w Wielkiej Brytanii i nie jest to żadna akcja opozycji przeciwko rządowi miłościwie panującej, lecz wynik przeprowadzonej ankiety. W badaniach brało udział ponad 4000 osób, jak podkreśla depesza AFP, a palmę pierwszeństwa zdobył zakaz umierania w gmachu parlamentu, do którego zresztą według innego paragrafu nie wolno przybywać w zbroi. Brytyjczycy są ekstrawaganci, wszyscy o tym wiedzą, ale nawet oni nie zdawali sobie sprawy z tak wielu, obowiązujących zresztą nadal, niebanalnych ustaw. Na liście przygotowanej dzięki inicjatywie telewizji Gold znalazły się takie ustawy jak zakaz przyklejania nogami do góry znaczka pocztowego z podobizną królowej, czyn taki jest uznawany za zdradę stanu. Zakaz noszenia toplet przez sprzedawczynię w sklepach, wyjątkiem może być tylko żeński personel w sklepie z rybkami tropikalnymi. Zakaz jedzenia słodkich pasztecików na Boże Narodzenie. Autorem tej ustawy ma być Oliver Cromwell. Dozwolone jest zabójstwo Szkota w mieście York pod warunkiem, że nosi on przy sobie łuk i strzały. Szkoci mają obowiązek wpuszczania do domu każdego, kto jest w nagłej potrzebie skorzystania z toalety. W podobnej sytuacji ciężarne kobiety mają prawo sobie ulżyć w dowolnym miejscu i nawet, jeśli zajdzie taka potrzeba, do hełmu policjanta. Inne prawo zacytuję w dosłownym tłumaczeniu. Jest nielegalne niepowiedzenie poborcy podatkowemu tego, czego nie chcemy, by wiedział, ale legalne jest powiedzenie mu tego, co nam nie przeszkadza, by wiedział. Angielskie prawo przewiduje również, że głowa każdego nieżywego wieloryba jest własnością korony. To tylko niektóre pozycje z listy absurdalnych brytyjskich ustaw, o których już tak naprawdę zapomniano, ale te banalne, pamiętajmy, obowiązują jak wszędzie. Z iście brytyjskim poczuciem humoru pewna dama, Peggy McAlpin, księgowa na emeryturze i to już od dłuższego czasu, postanowiła uczcić swe własne urodziny. Niebanalny sposób, ale też jej okazja była wyjątkowa, gdyż rocznica urodzin była okrągła, setna. Dziarska staruszka pochodząca z miejscowości Stirling w Szkocji, a obecnie mieszkająca u swej córki w tureckiej Republice Cypru, zażyczyła sobie jako prezent urodzinowy przelot lotnią. Po wspięciu się na górę na wysokość 760 metrów nad poziomem morza, pani Peggy w towarzystwie drugiej osoby przez 15 minut szybowała w powietrzu aż do leżącej na dole wsi Kalaman. Po szczęśliwym wylądowaniu oczywiście strzeliły w górę korki szampana, a Peggy McAlpine wyraziła nadzieję, że będzie figurować w księdze rekordów Guinnessa i zapewniła, że jeżeli nikt nie pobije jej rekordu, to za 5 lat skok jeszcze raz powtórzy. A propos księgi Guinnessa, jeszcze jedna wiadomość, tym razem z Niemiec. Wielka radość panuje w niewielkiej miejscowości Schuchhusen na północy kraju, gdyż oficjalnie przyznano miejscowej dzwonnicy tytuł najbardziej pochylonej wieży na świecie. Budynek ten, wzniesiony w 1450 roku, jest odchylony od pionu o ponad 5 stopni, na co nie bez powodu zazdrośnie może patrzeć toskańska wieża w Pizie, która jest pochylona zaledwie o prawie 4 stopnie. Wiedzieliśmy o tym, ale teraz jest to oficjalnie przyznane, powiedział pastor Frank Welles, który ma nadzieję, że oficjalne przyznanie tytułu najbardziej pochyłej wieży ściągnie do tej cichej, zapomnianej mieściny liczne rzesze turystów. Dodajmy jeszcze za depeszą AFP, że od 1975 roku obowiązywał zakaz wchodzenia na szczyt dzwonnicy, ale przeprowadzone później prace zabezpieczyły wieżę i nic już ciekawskim nie grozi. Oprócz wspinania się pochyłymi schodami, oczywiście.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż.